Wieczorynka Naukomanów, inna niż inne, audycja popularno-naukowa, której możecie słuchać tylko w Radiu UWM FM, akademickim Radiu UWM FM, najlepszym radiu w Polsce, 95,9 MHz. Nadajemy z Kortowa, z najpiękniejszego kampusu akademickiego w Europie. Kto nie wierzy, niech przyjeżdża do nas, do Olsztyna, niech się przekona. Nie musi czekać aż do Kortowiady, która w maju, może przyjechać przy byle okazji, żeby się przekonać, jak piękne jest Kortowo zimą, latem, wiosną, jesienią, zawsze. Radio UWM FM, przed mikrofonem Sławek Kulesza. W dzisiejszej audycji mówimy o specyfice ruchu Ziemi wokół Słońca, a to wszystko z okazji tej, że dzisiaj, 3 stycznia, przypada peryhelium, czyli przejście Ziemi przez punkt najbliżej położony Słońca, najbliżej leżący od Słońca, i jednocześnie też jest pełnia Księżyca. Także taki kombo astronomiczne, przy czym bardziej interesuje mnie peryhelium, ponieważ, no właśnie, skąd się bierze peryhelium, aphelium? Zacząłem już o tym mówić, że ruch orbitalny Ziemi wokół Słońca daje się opisać zasadami fizycznymi. Próbowano tego w różny sposób. Już starożytni Grecy próbowali opisu zarówno geocentrycznego, czyli takiego, w którym Ziemia stanowi centrum znanego wówczas wszechświata, jak i heliocentrycznego, co może nie wszyscy wiedzą. Kopernik nie był twórcą systemu heliocentrycznego. On go tylko jakby odkrył na nowo, skowerował, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Natomiast faktem jest, że system geocentryczny z różnych powodów wrył się mocno w świadomość, do tego stopnia, że Ptolemeusz, astronom żyjący na przełomie X-XI wieku, zebrał te wszystkie wyniki i nazwał ten system geocentryczny no, takim najdoskonalszym opisem ruchu ciał niebieskich. Dzisiaj ten system nazywany jest także systemem ptolemejskim. No i trzeba powiedzieć, że Kopernik, wkraczając 400 lat później na scenę, proponując system heliocentryczny, był na straconej paradoksalnie pozycji. Co prawda koncepcyjnie jego system był prostszy, natomiast jeżeli chodzi o samą dokładność opisu, no to niestety system Kopernika dawał gorsze przewidywania, gorszą jakość opisu niż system geocentryczny Ptolemeusza. System Ptolemeusza był bardzo skomplikowany. Tam były deferenty, epicykle, takie. No, geometria analityczna w rozkwicie. Bardzo skomplikowany opis matematyczny, wiele różnych krzywych. No, wszystko po to, żeby odtworzyć ten taniec ciał niebieskich na niebie. Z tym, że no, wada tego wszystkiego, tej słabości opisu heliocentrycznego leżała w sposobie myślenia o trajektoriach. Tutaj niestety Kopernik nie mógł przeskoczyć pewnej bariery myślowej, w którą było, jakby to nazwać, no, zafiksowanie się na tym, że tory ciał niebieskich muszą być idealnymi okręgami, no bo figury ptolemejskie, doskonałe figury ptolemejskie, na okrąg jest najdoskonalszą figurą ptolemejską, no i tego nie mógł przeskoczyć. Dopiero trzeba było 100 lat zgoła i prac Tycho de Brahe, obserwacyjnych, no i analizy tych danych przez Johannesa Keplera, który zapostulował, no, że nie, niestety. Dokonał tego wyłomu właśnie myślowego Kepler, że niestety no, orbity planet ciał niebieskich nie są doskonałymi okręgami, one są elipsami. No i właśnie, Ziemia porusza się po elipsie. Co prawda ekscentryczność tej elipsy, ekscentryczność jest parametrem elipsy liczonym jako stosunek odległości, długości między odcinka łączącego jedno z ognisk elipsy ze środkiem elipsy do długości półosi wielkiej. To jest ekscentryczność. Jeżeli ekscentryczność wynosi 0, wówczas mamy idealny okrąg. Jeżeli ekscentryczność wynosi 1, wówczas mamy idealnie wydłużoną elipsę, przypominającą odcinek. Czyli taką, która ma tylko właściwie, jest bardzo, bardzo długa, natomiast ta półoś mniejsza jest wówczas znikomo mała. No oczywiście takie elipsy w rzeczywistym świecie się praktycznie nie zdarzają. No i ekscentryczność elipsy ziemskiej wynosi obecnie chyba około, jest rzędu 14 tysięcznych, czyli faktycznie, no tak jak mówiłem, ta elipsa bardzo mocno przypomina koło, okrąg, czyli odległości między długość, odległość do Słońca w peryhelium i w aphelium są praktycznie takie same. Mówiłem już, że tam różnica jest rzędu 5 milionów kilometrów, co samo z siebie wydaje się olbrzymią liczbą, 5 milionów kilometrów. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że odległość, średnia odległość Ziemi od Słońca to jest 150 milionów kilometrów, no to już te 5 milionów to jest raptem 3%, czyli no już tak, aż takiego wrażenia to nie robi. Stąd wynika właśnie ta ekscentryczność na poziomie około 14 tysięcznych, czyli praktycznie idealny okrąg. Tym niemniej no, te zmiany są. 5 milionów kilometrów z drugiej strony to wystarczająca różnica, żeby na przykład zmieniło się natężenie promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi w peryhelium i właśnie w aphelium. Co prawda jest tu pewien paradoks, ponieważ kiedy jesteśmy w peryhelium, czyli kiedy jesteśmy najbliżej Słońca, wówczas na półkuli północnej mamy zimę, ponieważ w stronę Słońca jest zwrócona półkula południowa. Dzięki właśnie z obróceniu czy przesunięciu kąta między osią obrotu Ziemi i płaszczyzną ekliptyki. Więc, no ale te zmiany, natomiast no, kiedy jesteśmy najdalej od Słońca, to wówczas na półkuli północnej jest lato astronomiczne, ale pomiędzy latem na półkuli północnej i południowej, a zimą na półkuli północnej i południowej, jak się okazuje, aż takie różnice temperatur nie są, które można by uzasadnić właśnie tą różnicą odległości. Tym niemniej różnice są, jeżeli chodzi o natężenie promieniowania słonecznego, no i składa się na to, na ten efekt końcowy, nie tylko właśnie to nasłonecznienie, ale również to, na co to słońce, to światło słoneczne pada, ta energia słoneczna docierająca do Ziemi, no bo okazuje się, że no, nieco inaczej światło zachowuje się, jest pochłaniane czy odbijane, kiedy pada na obszary lądowe, kiedy pada na obszary pokryte lodem, a jeszcze inaczej, kiedy pada na obszary pokryte wodą, o czym chciałbym powiedzieć po przerwie.